Otwórzmy list do Galacjan, 6 rozdział. I przeczytajmy wiersze od 7 do 10. List do Galacjan, 6 rozdział od 7 wiersza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Mam takie pragnienie, żeby się podzielić paroma myślami na temat tego, co w ostatnim wierszu tu jest napisane. Czynienie dobrze. Nie wiem, inaczej dobre uczynki, chociaż to nam się może trochę źle kojarzy. I chciałem na wstępie powiedzieć coś takiego, że bynajmniej nie uważam, że są pewne jakieś tam rodzaje uczynków, które są bardziej tam jakieś lepsze niż inne, w tym sensie, że na przykład, nie wiem, dawanie ofiary pieniężnej jest lepszym uczynkiem niż jak się jest dzieckiem, na przykład uczciwa nauka i że szanowanie rodziców jest tak samo ważne jak składanie świadectwa w zborze. Wychowywanie dzieci, praca, nie wiem, co kto ma do czynienia, to wszystko jest ważne i to wszystko, co robimy, to są nasze uczynki i powinniśmy wszystko robić dobrze. Znam takiego człowieka, nie będę mówił, kto to jest, który bardzo tak ewangelizacją się zajmował, a był pracownikiem w pewnej instytucji i przez tą swoją pracę ewangelizacyjną jako pracownik był do kitu, bo ciągle go nie było, myślami był gdzie indziej i w ten sposób nie był dobrym świadectwem. A powiedziawszy to, że wszystkie nasze rzeczy, które robimy, czy to jest nauka, czy to jest praca zawodowa, czy to jest to, co robimy w domu, sprzątanie, gotowanie, pomaganie dzieciom czy rodzicom. Wszystko jest w tych samych kategoriach i tak samo jest przez Boga oceniane. Tym niemniej dzisiaj chciałbym powiedzieć w tych rzeczach, które będziemy dalej mówili później, głównie o takich właśnie rzeczach jak pomoc innym ludziom, jak przyjmowanie innych do domu, jak dzielenie się materialnymi rzeczami z innymi. Myślę, że jest parę ważnych aspektów tych rzeczy. Może jeszcze wracając do tego fragmentu, jeżeli ktoś czyta wyrwany z kontekstu ósmy wiersz, kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny, to no, można pomyśleć, no dla ducha to jest czytanie Biblii, modlitwa, chodzenie na nabożeństwa. No i myślę, że te rzeczy mogą być sianiem dla ducha, ale ten fragment w tym miejscu mówi szczególnie o czymś innym. Zwróćcie uwagę, że szósty wiersz mówi: ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Czyli jest mowa o wspieraniu braci nauczycieli. A potem dalej jest mowa, dziewiąty wiersz, o czynieniu dobrze. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Czyli to czynienie dobrze jest tym sianiem. I potem dalej jeszcze, przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Więc wyraźna zachęta do tego, żeby czynić dobrze innym ludziom, czyli właśnie to jest ta kategoria, o której dzisiaj chciałem powiedzieć. Oczywiście w tym czynieniu dobrze jest też składanie świadectwa, jest przynoszenie słowa takiego od Pana, jest nauka praw biblijnych, ale jest też Jest też ten praktyczny taki aspekt, no, materialny bym go nazwał. Może zaraz zajrzymy jeszcze do Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału. To są słowa Pana Jezusa, bardzo dobrze chyba znane wszystkim. Mateusz, 6 rozdział, może przeczytamy od 1 wiersza. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby jałmużna twoja była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Dobrze, te słowa mieć cały czas w swojej pamięci, że jeżeli cokolwiek dobrego mamy robić innym ludziom, to powinno to być robione przede wszystkim przed Panem i raczej w ukryciu przed ludzi. To nie znaczy, że absolutnie mamy z tego robić zawsze tajemnicę, no bo są pewne rzeczy, które robi się wspólnie z innymi. I zresztą czasami są nawet sytuacje, kiedy świadectwo po prostu takie, oczywiście takie świadectwo, które daje chwałę bardziej Bogu niż mi, jest pomocne i pożyteczne, z tym, że z tymi świadectwami trzeba być ostrożny, nie popadać w jakieś takie chwalenie siebie. Ale ten werset bardzo pokazuje, że we wszystkim czynieniu dobrze dla Pana bardzo ważny jest motyw. To jest po prostu pokazane tutaj, czy zrobisz to po to, żeby Cię widzieli, żeby być chwalony, żeby nawet czasami, można powiedzieć, samemu czuć się tak dobrze, czy robisz po to, żeby ojciec widział i żeby komuś pomóc. I to jest ważne, bo tak mi się wydaje, że cała masa takiego tak zwanego chrześcijańskiego, takiej działalności charytatywnej jest robiona w taki sposób, że jest, wiecie, duża reklama, co to my nie robimy, oczywiście pod spodem jest gdzieś numer konta bankowego. Pierw potrzebujemy wsparcia modlitwą, no a potem i finansowego. Nie wiem, myślę, że czasami można ogłosić coś, co się robi, natomiast większość tych reklam na mnie działa bardzo odpychająco, bo nie wiem, co jest w sercu tych ludzi, ale takie wrażenie, które pozostaje, to jest to, my to robimy i teraz ty nam pomóż. Może parę przykładów z Księgi Dziejów Apostolskich, jak tam podchodzono do takich spraw. Muszę się trochę śpieszyć, bo dużo mi się tych miejsc różnych nazbierało. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Myślę, że większość z nas zna Biblię trochę, więc nie będziemy może wszystkiego czytać. Szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy, czyli były w zborze wdowy, zajmowano się nimi i powstał problem, bo ci, którzy byli nieżydowskiego pochodzenia, zauważyli, że ich wdowy są jakby gorzej obsługiwane. I wtedy, drugi wiersz, wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekł: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, pośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, Prochora, Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Tu mamy przykład takiej działalności charytatywnej, bym powiedział, robionej w zborze jako całości, nie? Bo są też takie prywatne, że ktoś komuś tam pomaga, ktoś idzie do jakiejś staruszki chory i ją odwiedza, ktoś tam dziecko przyjmuje i tak dalej. Chciałbym na parę rzeczy zwrócić uwagę. Apostołowie byli zajęci modlitwą, służbą słowa i uznali, że to nie jest rzecz, którą oni się powinni zajmować. To nie znaczy, że no, w ogóle ta działalność jest bardziej święta niż ta. Natomiast no, po prostu byli nie do tego powołani i szukali innych ludzi, którzy by się mogli tym zająć. I zwróćcie uwagę, że dla tamtych ludzi były wysokie wymagania. To nie mogli być ludzie tacy, no on jest świeżo nawrócony, to będzie się zajmował tym i tym. Owszem, może pomagać, ale tu chodziło o ludzi sprawdzonych, godnych zaufania, znających Boga, znających Jego sprawiedliwość. Chodzi o to, że w takich praktycznych działalnościach, jeżeli robią to niewłaściwi ludzie, no, albo ludzie w ogóle nie znający Boga, to albo ludzie no, wierzący, ale jakbym powiedział niedojrzali, mnóstwo problemów zaczyna powstawać, bo wiecie, no, a temu dali za dużo, a temu za mało, a ktoś tam o czymś zapomniał, a i tak dalej, i tak dalej. I dlatego było ważne, żeby wybrać właściwych ludzi, a potem traktowali to jako sprawę zborową. Modlili się, ręce wkładali, jedność, modlitwa, błogosławieństwo wszystkich, działanie wspólne i Bóg to błogosławił. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 36 wiersz. Tu jest inna sytuacja zupełnie, jest mowa o pewnej kobiecie, która po prostu życie poświęciła na czynieniu dobrze innym ludziom. Przeczytajmy Dzieje 9:36. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leży blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Może dotąd tylko. Dalej Piotr się modlił i ona zmartwychwstała. Chodzi o to, że po prostu była osoba, której Bóg położył na sercu pomoc wdowom. W tamtym czasie wdowy, sieroty to były osoby, które sobie nie potrafiły poradzić, no bo dzisiaj mamy trochę inaczej. Raz, że jest jakaś tam praca dla kobiet, są jakieś zasiłki, renty i tak dalej. I ta Dorka po prostu, nie wiem, prawdopodobnie nie miała swojej własnej rodziny, poświęciła się temu, żeby pomagać. I szyła płaszcze, suknie i było to błogosławieństwem, bo wiecie, są ludzie, niektórzy ludzie, gdy umierają, to nikt po nich nie płacze. Czasami nawet, znaczy tego się nie mówi, ale jest taka ulga, bo człowiek tyle problemów sprawiał. A są ludzie, którzy gdy odchodzą, no to ludzie płaczą, bo dużo dobrego od nich dostali. I tu była właśnie taka sytuacja. Te wdowy do Piotra przyszły, pokazywały mu suknie, płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Takie fajne świadectwo po prostu prostej osoby, która umiała robić suknie i płaszcze i robiła je dla tych, którzy potrzebowali. I może jeszcze Dzieje 11:27. Przeczytamy 11 rozdział Dziejów od 27 wiersza. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei, co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnawę i Saula. Dowiedzieli się, że będzie głód i taka reakcja wspólna, znowu tu społeczna jest rzecz, postanowili przesłać pomoc. Zebrali jakieś pieniądze i jest napisane, że przesłali ją przez Barnabę i Saula. A przewróćmy kartkę, 12 rozdział, 25 wiersz. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana zwanego Markiem. Pojechali tam między innymi zawieść dar. Myślę, że to było no, coś więcej niż tylko same pieniądze, ale ludzie też przyjechali razem z nimi i wiecie, sposób, w jaki się coś daje, co się przy tym mówi i tak dalej, jest też istotny. I to była taka forma kontaktu jednego zboru z drugim zborem. Dzisiaj przez to, że mamy przelewy elektroniczne, ktoś tam przy komputerze klik, klik, formularz gotowy, tam darowizna na cele kultu religijnego i tak dalej. Czasami może brakować tego, żeby ktoś pojechał, zobaczył, jak tam się mają, co potrzebują, potem wrócił i opowiedział, jak go tam przyjęli, jak podziękowali i tak dalej. To jest społeczność. Teraz może listy. 1 Koryntian, 16 rozdział. Ten fragment już był chyba tutaj, pamiętam, kiedyś czytany przez Marka nawet. Chyba w ramach szkółki na temat jakiejś tam ofiarności czy pieniędzy. Ale przeczytajmy. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą ze mną. Kilka myśli. Jedna taka, że Paweł ich zachęca, żeby, jeżeli chcą coś dobrego robić, przygotowywali się. Wiecie, nie wiem, czy macie coś takiego w naturze swojej, czy powiedzmy w nauczonej drugiej naturze, że chcę służyć Bogu. Na dzisiaj na przykład nie wiem, co mam dobrego robić, ale dzisiaj się mogę przygotowywać. Dzisiaj na przykład mogę pieniądze jakieś odłożyć, bo nie muszę ich wydać akurat dzisiaj, żeby je mieć, gdy przyjdzie okazja. Dzisiaj mogę na przykład, nie wiem, Pan mnie prowadzi do tego, żebym uczył się jakiegoś języka, uczę się go. Być może za 5 lat będą jacyś obcokrajowcy, z którymi dzięki temu będę się mógł dogadać. Słuchajcie, wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam pracowali w obozach dla uchodźców i tak dalej, znaczy nie wszyscy, ale wielu z nich to byli obcokrajowcy, którzy pojechali gdzieś i musieli wcześniej nauczyć się języka, musieli wcześniej poznać trochę geografii, trochę historii, trochę kultury tych krajów. Misjonarze, którzy na przykład są przygotowywani do wyjazdu gdzieś na pole misyjne, sporo czasu poświęcają na naukę takich praktycznych rzeczy, to znaczy takich historia, geografia, język, kultura, żeby po prostu to jest przygotowanie, nie? Tutaj jest akurat w tym fragmencie mowa o przygotowaniu w sensie odłożenia pieniędzy, ale nie wiem, przy okazji taką rzecz chciałem powiedzieć, nie właśnie nigdy w żadne kredyty, bo człowiek wtedy na przyszłość się wyłącza z możliwości służenia Bogu finansowo, bo jest po prostu dłużnikiem banku i w zasadzie to wszystko, co ma, nawet jeżeli z tego daje ofiarę, to nie jest jego. Rozumiecie, to nie wiem, to nie jest coś, co się może, no jak Bogu się może podobać pieniądz, który komuś został zabrany, znaczy od kogoś wzięty i ja to przychodzę i daję Bogu. Pan Jezus pochwalił wdowę, która dała 2 grosze, 2 drobne monety, ale to były jej i to było wszystko, co miała i to było w jego oczach coś wielkiego i coś ważnego. Natomiast człowiek, który wziął, mając tam jakąś kartę kredytową, wypłacił pieniądze, które po prostu bank na tą okazję, że tak powiem, stworzył. No, rozumiemy. A druga rzecz, po tym przygotowaniu, gdy przyjdzie pora, gdy przyjdzie czas, my nie wiemy, Paweł pisze, gdy ja przyjdę, to wtedy zrobimy tak, że weźmiecie jakichś ludzi, których uznacie za godnych. Popatrzcie, nie każdy jest godny pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś na przykład nie potrafi dobrze zarządzać swoimi własnymi pieniędzmi, to nie jest godny tego, żeby wziął zborowe pieniądze i pojechał do innego zboru je przekazać, bo wiecie, Różnie może się stać. Byli już tacy, co postanowili na przykład takie pieniądze po drodze gdzieś pomnożyć, nie? Kupili coś z myślą, że szybko sprzedadzą i dostaną dwa razy tyle. Czasami się to udało, ale czasami było tak, że trafili na jeszcze chytrzejszych i po prostu na tej transakcji wszystko stracili. Jedźmy dalej. 2 Koryntian, rozdziały 8 i 9. O, tutaj jest bardzo długi fragment, nie wiem. Może przeczytajmy na przykład 9 wiersz z 8 rozdziału. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Paweł, pisząc tutaj o zbiórce, aby pomóc innym świętym ubogim, w środku taki fragment wstawia jako zachętę. Przypomnijcie sobie, że Pan Jezus, będąc bogaty, stał się ubogim ze względu na was. Jeżeli wy coś ze swojego bogactwa dacie, to nic nadzwyczajnego nie robicie, bo w sumie jesteście sami dłużnikami. Może tak, w drugiej połowie 8 rozdziału Paweł pisze, czy może przeczytamy od 16 wiersza taki fragment. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was, a razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy usłużyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Może tyle tylko. W każdym razie Paweł tutaj pisze o tym, że do tego zadania zostali wybrani znowu godni ludzie, bo chodzi o to, aby to, co zrobią, było dobre nie tylko przed Panem, ale i w oczach ludzi, więc ludzie, którzy mają zaufanie, którzy mają pochwałę ze strony zborów, bo wiecie, jest to bardzo takie rujnujące, kiedy robi się jakieś takie dobre rzeczy, ktoś na przykład ofiaruje coś, a potem widzi, że jakiś człowiek, do którego nie ma się zaufania, bierze łapę na tych pieniądzach i coś z tym robi. Dlatego Paweł pisze, że to staramy się, żeby wszystko było dobrze, jak najlepiej. Modlimy się o właściwych ludzi, wybraliśmy, tacy mają tam pochwałę ze zborów. Był jakiś moment, znaczy jakiś fragment w listach, ja teraz go nie pamiętam, zresztą nie ma czasu nawet na szukanie, kiedy Paweł prosi, żeby się modlić o niego, żeby jego jakaś usługa z jakimś darem została dobrze przyjęta. Nawet potrzebna modlitwa, żeby to zostało dobrze zrobione, żeby z tego była Boża chwała, żeby był pożytek dla ludzi i błogosławieństwo. Filipian 4:10. Tutaj Paweł pisze o tym, że on, sam Paweł dostał dar od zboru w Filipii. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. To są w sumie podziękowania Pawła za dar, który oni przesłali przez Epafrodyta. Zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. Jedna to jest, Paweł przy okazji tych podziękowań pisze, że no nie wiem, czy to tak można powiedzieć, ale obszedłby się bez tego daru. Mówi, ja umiem głód cierpieć i umiem żyć w obfitości. Z jednej strony im dziękuję, bardzo dziękuję. Mówi, że byli jedynym zborem, który go wspierał. To jest ciekawe, Paweł wiele zborów założył, a tylko z tego zboru dostawał pomoc. Inni jakoś nie pomyśleli o tym. Ale dziękując, jednocześnie nie robi wrażenia, że no fajnie, że daliście, dajcie jeszcze, nie? Mówi, ja nauczyłem się żyć w obfitości, umiem też mieć mało. Innymi słowy, nie robi żadnej presji na nich, żeby dalej mu posyłali. Innymi słowy, to już są moje słowa, jeżeli będziecie mieli kogo innego do wsparcia, to spokojnie zajmijcie się kim innym, poślijcie te pieniądze w inną stronę. Ja umiem, ja ufam Bogu przede wszystkim i ja umiem mieć dużo i umiem mieć mało i dla mnie to w jakimś sensie nie robi różnicy. Robi różnicę, tak, dziękuję im bardzo, ale rozumiecie to, ten sposób podziękowania, bo wiecie, są takie, no, takie instytucje, do których jak poślecie ofiarę, to dostaniecie podziękowanie czasami pocztą, ładne, ale w środku jest następne przypomnienie o numerze konta i czy czasami w ogóle druczek przelewu. Nie wiem, czas już leci. W liście Jakuba są takie słowa. To jest 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I jeszcze dla równowagi 1 Tymoteusz 5:8. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Znaczy ten werset pokazuje, że przede wszystkim mamy dbać o swoich. Jest pomyłką, jeżeli ktoś na przykład zajmuje się, on będzie się zajmował jakimiś na przykład, nie wiem, dziećmi z domu dziecka, czy tam więźniami, a jego własna rodzina cierpi. Tu w liście do Tymoteusza jest mowa o wdowach, i o tym, że niektóre mają rodzinę i ta rodzina powinna się nimi zajmować. Także bądźmy trzeźwi w sensie takim, jeżeli mamy myśli o jakichś takich pomaganiu innym, to czy dobrze wykonujemy swoje obowiązki, żeby moja żona nie była zmartwiona, czy będzie miała co jeść, albo dzieci nie miały braku ojca, bo ojciec się zajmuje tam kim innym. Teraz pozwólcie, że z mojego takiego doświadczenia powiem wam parę takich świadectw. Jedna z takich rzeczy, które no tak jak się troszkę podróżuje, jest bardzo widoczna, że są domy, które mają taką cechę jak gościnność. Nie wszystkie domy, które przyjmują gości, są gościnne. Bywałem w różnych miejscach i muszę powiedzieć, no to szczególnie zależy od kobiety, ale były takie domy, gdzie czułem się naprawdę jak u siebie w domu, będąc w jakimś obcym mieście. Wiecie, jest coś takiego jak takie serce, które no, przyjmuje człowieka, widzi jego potrzeby. Ja pamiętam kiedyś, byłem w jednym domu takim, w którym dużo gości takich usługujących się zatrzymywało. Znaczy, większość gości, która do tego zboru przyjeżdżała, to w tym domu nocowała. I ta pani domu opowiadała, jak kiedyś jakiś tam brat, chyba z byłej Jugosławii przyjechał, taki usługujący, chyba też niezamożny. I ona opowiadała, jak zaproponowała, że mu skarpetki wypierze, bo chyba miał jedne tylko i wiecie, jak to w podróży. Jaki on był, tak opowiadała po prostu to prosto i jaki on był taki no, poruszony przez to. Ja pamiętam czasy, jak trochę, to było już dawno dosyć, trochę gości z Anglii nas odwiedzało i czasami u nas wtedy nocowali. Muszę powiedzieć, że to nie traktuję tego jako jakieś poświęcenie, tylko raczej przywilej, bo byli fajni ludzie i bardzo cieszyłem się z możliwości po prostu rozmowy, kontaktów. Ale coś takiego pamiętam, że kiedyś komuś tam proponowaliśmy, no, czy nie trzeba mu coś wyprać, a w ogóle, żeby się wykąpał. No i okazało się, że ten ktoś już w Polsce był w wielu domach, a jakoś no, ludzie go gościli, ale nie pomyśleli o tym, że po prostu jest w podróży i trzeba mu coś wyprać. A druga rzecz, jakoś no, my Polacy nie pomyśleliśmy, że takiej osobie trzeba zaproponować, żeby się wykąpała, bo wiecie, dla Anglika skorzystać z waszej wanny i z ciepłej wody to jest to samo, co na przykład dla nas pójść u kogoś w domu i sobie ze spiżarki samemu brać jakieś rzeczy. Tam po prostu, tam to jest niegrzecznie, tam czy idzie się do łazienki umyć ręce, zęby i tak dalej i koniec. Resztę to trzeba być przez gospodarza zaproszony. Znaczy nie wiem, czy to się wiąże z tym, że tam ludzie bardziej liczą, czy że tam w ogóle droższe było to grzanie wody. Na przykład w niektórych takich domach, gdzie pokoje wynajmują w Anglii, no to w łazience jest ciepła woda na taki automat, na monety. Wrzuca się monetę i tyle, na ile gazu starczy, tyle leci. Nie skończy się, to koniec. No, a znaczy, no to mówię tylko jako taki przykład, że przy gościnności trzeba no, umieć patrzeć na i mieć oczy i serce otwarte i wiedzieć, co ten ktoś może potrzebować. Czasami trzeba popytać, czasami się nie trafi. Może inna sprawa. No i jedną z takich osób, które no, potrzebują pomocy w świecie, to są no, sieroty, a dzisiaj mamy takie sieroty, które mają rodziców, ale po prostu są gdzieś w domach dziecka i tak dalej. Ludzie czasami adoptują takie dzieci. Muszę wam powiedzieć, że jest czasami coś bardzo fajnego w niektórych rodzinach, która na przykład przyjęła takie dziecko, takie... No, oni swoje serce jakoś otworzyli i to widać, jakieś Boże błogosławieństwo nad tym. I z drugiej strony muszę powiedzieć, że byłem w kilku domach ludzi, którzy nie mieli własnych dzieci i nie wiem, co mieli robić, to znaczy tego ja nie wiem, ale może mieli albo modlić się bardziej o dzieci, albo rzeczywiście adoptować jakieś inne dziecko. Ale ten dom ma jakąś taką wyraźny feler, wyraźne wskazy. Widać, że coś tu nie tak. Ludzie, którzy żyją tak w dwójkę, w wygodach i tak dalej, stają się tacy strasznie jacyś egoistyczni, nie widzą w ogóle pewnych rzeczy, mało użyteczni w ogóle w takich kontaktach, bo przez całe życie byli zajęci tylko sobą i takimi... I myślę, znaczy ja nie... Trudno mi o jakichś konkretnych ludziach coś powiedzieć, tak, no bo nie wiem, jakie były sytuacje, ale myślę, że w niektórych przypadkach rozwiązaniem dla nich byłoby, gdyby tylko byli gotowi poszukać takiego dziecka i przyjąć je. Rozmawialiśmy niedawno z taką młodym małżeństwem, które no, parę lat nie mieli dzieci i są na drodze do adopcji, znaczy wzięli już chłopczyka i ta mama mówi, no, że ludzie czasami mówią, o, ale wy się poświęcacie, On mówi, jak? Jak ja się poświęcam? Mówi, ja to zrobiłam z mojego egoizmu, bo ja chciałam mieć dziecko. Rozumiecie, po prostu ona nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. No, chcieli mieć dziecko, była okazja, wzięli i muszę powiedzieć, że jakieś takie wielkie błogosławieństwo widać. To dziecko się rozwija lepiej niż niejedno dziecko urodzone w domu i oni są szczęśliwi i ono też. Może dla kontrastu powiem tak, no trochę, powiedzmy, powiem to trochę zmyślone, ale oparte na wielu takich faktach. Ktoś inny mówi w społeczności, no wiecie, my tak odebraliśmy, że Pan nas powołał do takiej służby, żeby tak dzieci brać do rodziny zastępczej. No, na adopcję to nas nie stać, ale będziemy tak służyć wśród dzieci. Módlcie się o nas, nie? No i potem wspierajcie nas też finansowo. Nie wiem, czy widzicie kontrast między tymi dwiema rzeczami. W jednym przypadku po prostu skromne, uczciwa pomoc, normalna taka pomoc i nie myśli się, że się coś w ogóle dobrego robi, no bo to my chcemy dziecko. W drugim przypadku jakaś taka trochę nadmierna chwała plus, nie wiem, chciwość czasami, bo w wielu charytatywnych działalnościach jest tak nawet po ludzku taka zwykła chciwość. Ludzie potrafią na tą samą rzecz wziąć pieniądze z trzech źródeł. Od państwa jakiś zasiłek, od kościoła jakąś tam ofiarę i jeszcze od braci tak prywatnie jakąś pomoc. Ale jeszcze parę takich świadectw, jeśli chodzi o dary. Kiedyś jeden brat opowiadał taką rzecz, był starszym zboru i przyszła do niego siostra z kopertą i miała jakąś kwotę do dania. I to była dosyć duża kwota. I on tak opowiadał, że nie był pewny, czy to rzeczywiście powinna tyle dać i mówi, czy jest pewna, czy zasugerował jej, żeby wzięła te pieniądze na razie z powrotem i jakiś czas jeszcze pomodliła się, czy pan rzeczywiście chce, żeby, bo wiecie, jak ktoś coś daje, a potem na przykład zaczyna żałować, to nie jest właściwa sprawa, nie? I ten brat wykazał jakąś taką dojrzałość. Nie chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej tu uzbierali, chodzi o to, żeby zrobić to jak najlepiej, żeby Bóg był uwielbiony, żeby było błogosławieństwo dla ludzi. I mówi, że po 2 tygodniach ta siostra przyszła i przyniosła mniejszą już kwotę i mówi, no, że ma przekonanie, że taką kwotę powinna już dać. I on mówi, wziął te pieniądze i mówi, takim potwierdzeniem dla niego osobiście było to, że jako starszy wiedział o jakiejś potrzebie, nie wiem, czy w tym zborze, czy gdzieś na zewnątrz, potrzebie, w której kwota, która była potrzebna, była dokładnie taka, jak ta ilość pieniędzy, którą ta siostra przyniosła. Wiecie, takie sytuacje są takie bardziej, bardzo budujące, bo pokazują, że rzeczywiście Bóg tutaj działa. Kiedyś takie świadectwo słyszałem, że było nabożeństwo i nie wiem, w czasie modlitwy czy śpiewania, jedna siostra odczuła, że żeby dać jakąś kwotę jednej osobie, takiej młodej, ta osoba to była jakaś studentka, i mówi, że no, po tym nabożeństwie poszła i taka trochę była zmieszana, no bo to było tam jakieś 20 zł i tak dawać tutaj komuś, ale no tak mówi, że no tak czuję, że powinna i ta osoba jej bardzo podziękowała i mówi, że właśnie kończy się miesiąc i musi bilet miesięczny kupić i to nie wiem, chyba tyle kosztowało, czy tyle jej brakowało, a nie miała tych i prawdopodobnie na tym nabożeństwie może po cichu się modliła nawet o te pieniądze. I mówię, takie sytuacje są takie, no, naprawdę budujące. I ten, który daje, jest zbudowany, i ten, który odbiera. Może jeszcze jedną historię opowiem. Taką już nawet tutaj blisko, jeśli chodzi geograficznie i blisko, jeśli chodzi o czas, bo to było parę miesięcy temu. Dotyczyło takiej osoby, która jest uchodźcą z Ukrainy i tutaj mieszka niedaleko. I jedna młoda wierząca siostra miała ją odwiedzić, miała jakieś pieniądze, i po drodze wybrała się do Biedronki, żeby zrobić jakieś zakupy. I tak chodziła i trochę się modliła, żeby Bóg jakoś ją pokierował, bo nie całkiem wiedziała. No a trudno było tak jechać tam, pierw pytać, wrócić. No. I opowiadała, że tak przechodziła koło patelni i tak jakoś jej myśli do tej patelni, znaczy tak zwróciła uwagę na tą patelnię, ale po co patelnię, trzeba coś do jedzenia kupić. I chodzi i tam wybierała coś tego, obeszła ten sklep i znowu na tą patelnię. I tak modliła się, co ma robić, i w końcu wzięła i kupiła tą patelnię, chociaż ta patelnia kosztowała prawie połowę tych pieniędzy, które w sumie miała. I potem opowiada, że przyszła do tej Ukrainki, wypakowuje te różne rzeczy i tamta jak zobaczyła tą patelnię, to się rozpłakała i powiedziała, że chciała coś sobie ugotować, patelni nie miała, miała jakiś tam garnek, ale i modliła się o patelnię i po prostu takie, no po prostu mówię te rzeczy jako po prostu świadectwo, nie wiem na ile przeżywaliście takich podobnych sytuacji, ale jest to no kiedyś któraś z naszych sióstr, pamiętam, odwiedziła jakąś taką staruszkę w domu opieki tam niedaleko nas i ta też tak się ucieszyła i mówi, że modliła się o to, żeby właśnie ktoś do niej przyszedł, bo potrzebowała coś tam. Takie rzeczy są takim no, błogosławieństwem w obie strony, bo ten się modlił i Bóg odpowiedział, a ten, kto daje, powiem jeszcze, jest chyba bardziej ubłogosławiony, bo ma takie zbudowanie, że zrozumiał, co Bóg od niego chce. I jeszcze może, nie wiem, czas leci, ale no, spróbuję jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Kiedyś spotkaliśmy takie małżeństwo, które zrobiło coś takiego, ja nie wiem, czy to można tak nazwać, rodzinny dom starców. Mieli dom, wzięli dwa pokoje, przeznaczyli do tego, żeby mieć staruszków. Wierzący ludzie, modlili się i to, co opowiadali, było dla mnie bardzo, bardzo budujące, bo znaczy oni to jako swój sposób na utrzymanie, na życie, na swoje, jaką pracę potraktowali. Ci staruszkowie, no, jak tam przyjmowali kogoś, no to się z rodziną umawiali, że jakąś kwotę będą płacić, no bo znaczy i ten staruszek potrzebuje coś jeść i tak dalej, a oni też są zajęci cały czas i muszą z tego żyć. Mieli dwa pokoje, trzy kobiety, trzech mężczyzn, ale opowiadali o takim Bożym błogosławieństwie, które polegało między innymi na tym, że Bóg właściwych ludzi im posłał i że ci ludzie, ci staruszkowie, no przy okazji mieli okazję słuchać no, coś z Ewangelii i takiego praktycznego świadectwa, przyjaźnili się między sobą i jedni drugim pomagali i to było coś takiego bardzo, bardzo fajnego. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jak czasami wygląda sytuacja między starszymi ludźmi w takim domu opieki, którzy potrafią być, znaczy już umysł mocno nie działa, a jeżeli byli tacy trochę kłótliwi, jak bardzo potrafi być przykra i trudna atmosfera. I ja pamiętam, że gdy to słuchałem, ci ludzie nie mówili o tym jako o jakiejś służbie specjalnej takiej, no po prostu ich praca, ale praca polegająca na robieniu dobrze. Jeżeli ktoś zetknął się z sytuacją starszych ludzi w domach opieki i wie, jak to wygląda, to wie, przed czym zostali ci staruszkowie, którzy u nich byli uratowani i jak bardzo to było im pomożone. Na ogół, wiecie, jest bardzo trudno. Ludzie są po prostu starsi, już nie potrafią o swoje walczyć, a personel w tych domach jest na ogół trochę przepracowany, a czasami po prostu bez serca. Ludzie przychodzą, żeby coś zrobić. Ja na przykład powiem wam, tak, ta pani, którą wtedy tam niedaleko nas, no to tam dwa razy w ciągu dnia na przykład pampersy zmieniali, o tej godzinie i o tej, a jeżeli 5 minut potem się pobrudziła, to pół dnia musiała leżeć, no jak się pielęgniarką coś powiedziało, no myśmy już zmienili, nie? I nic ich nie ruszyło, tak? Takie upokarzające jest czasami bycie w takich miejscach. I jeszcze chciałbym powiedzieć takich parę przykładów negatywnych, takich trochę no, ostrzeżeń. W Biblii mamy na przykład dwie takie rzeczy odnośnie dawania pieniędzy. Pamiętacie historię Ananiasza i Safiry? Ludzie, którzy przynieśli dar, nie musieli go przynosić, ale przynieśli go i nie wiem, chcieli, nie wiem po co to robili, chcieli wyjść na lepszych niż są czy coś, że powiedzieli, że to jest wszystko, a część pieniędzy, nie musieli w ogóle nic dawać. No ale Bóg bardzo, bardzo pokazał, jak dla Niego istotne są serce, motywy. Pamiętacie, oni zginęli. Potem w Dziejach Apostolskich mamy takiego Szymona, który no, nawrócił się, a za jakiś czas przyniósł pieniądze apostołom, ale z interesem, ale dajcie im nie tej mocy. Co tam usłyszał, nie zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje. Boży ludzie nie są przekupni, Bóg nie jest przekupny, nie jest tak, że coś dam i coś za to mogę dostać. Jeżeli daję, to jest ofiara, to jest... Mam parę takich no, negatywnych przykładów z mojego takiego doświadczenia. Ja może je powiem, żeby pokazać, że nie każda okazja jest taka, gdzie należy zawsze iść i tam korzystać z tego, czy dawać. W dawnych czasach jeszcze byliśmy w innej społeczności. No, było dużo młodych ludzi, sporo było chrzczonych. No, takie trochę atmosfera takiego entuzjazmu, takiej przyjaźni, wzajemnej pomocy i tak dalej. Kiedyś ktoś dzwoni do mnie, no, czy nie mógłbym pożyczyć jakiejś takiej no, większej kwoty, bo dwóch braci ma taki pomysł, że kupią kserokopiarkę, założą taki punkt usług ksero. Wiecie, dzisiaj kserokopiarka to tam za kilkaset złotych można kupić, bo to są już tanie rzeczy, ale to było prawie 30 lat temu. To kosztowało tam, nie wiem, tyle co tańszy samochód może. A myśmy akurat mieli trochę pieniędzy, bo potrzebowaliśmy mieszkanie w ogóle kupić. Mieszkaliśmy w pokoju z kuchnią, 4 osoby. I pamiętam, gdy on tak, i mówi, że no w dwójkę takie plany mają, w banku dostaną kredyt, także on tylko na parę dni to potrzebuje, a potem jak dostaną kredyt, to mi oddadzą, a akurat jest okazja coś tam kupić. No, wiecie, z jednej strony no dobrze jest pomóc braciom, ale ja pamiętam, że miałem taki trochę niepokój w sercu i myślę sobie tak, no tak, kredytu być może nie dostaną, no póki go nie mają, no to nie wiadomo. Z tego całego biznesu może im nic nie wyjść i będzie tak, że moja rodzina dalej będzie się gniotła w tym jednym pokoju z kuchnią, a oni nie będą mieli z czego oddać. No i jednak powiedziałem temu bratu, że no skoro nie mają pieniędzy, to myślę, że nie mają kupować tej kserokopiarki, że nie chciałbym tutaj w te układy iść. I wiecie, nie wiem, w ogóle nic z tego całego nie wyszło. Chcę powiedzieć, że nie każdy, kto przychodzi, że chce jakiejś pomocy, nie każdą pomoc należy dawać, bo są niektóre pomoce, które są głupie. Mamy na przykład no, sąsiadkę, która pije i no, pomagaliśmy czasami, dziecko karmiliśmy i tak dalej, jej tam jakieś jedzenie czy coś dawaliśmy, ale czasami żeśmy się zastanawiali, czy przypadkiem ta pomoc jej bardziej nie zaszkodziła niż pomogła, bo może gdyby po prostu była głodna naprawdę, może prędzej by się jakoś upamiętała, a tutaj... Także czasami jest trudno wiedzieć, co robić. Może jeszcze taką sytuację opowiem. W tamtych czasach w społeczności ktoś miał pomysł, znaczy pomysł, no, myślał, że Boże powołanie do tego, żeby zajmować się narkomanami. No i wiecie, narkomanów pełno wokoło. Zapraszało się ich, tam niektórzy mieszkali gdzieś u kogoś, niektórzy na krótko, niektórzy na dłużej, na obozy przyjeżdżali. No i czasami to było tak przedstawiane, no, że jak ktoś miał trochę inny pogląd, no to miał prawie, że wyrzuty sumienia, no bracie, czemu nie chcesz narkomanom pomagać? No i wiecie, jak tak potem na to patrzę, podsumowując to wszystko, to nie była właściwa rzecz. Ja nie wiem, znaczy trudno mi jest to całkiem dobrze ocenić, ale z racji tej całej działalności nie znam żadnego narkomana, który naprawdę przyszedł do Pana. Oczywiście, że otrzymali pomoc, no bo znaczy zrobiliśmy im dobrze, ale właśnie jakie skutki negatywne były, no myślę, że chyba dwie osoby z kobiet w zborze upadły przez to, że tacy ludzie przyszli i mieszali. I ogólnie w sensie całej społeczności to była klęska, więc mówię to tylko jako takie ostrzeżenie, że zanim jakąś akcję, zanim coś zaczniemy robić, musimy być pewni, że to Pan nas powołuje, a szczególnie takie rzeczy, które polegają na przyjęciu kogoś do domu. Była taka na przykład sprawa darów, jakiś transport z zagranicy, ciuchów, można go było wziąć. No, ja miałem trochę obiekcję, czy to mamy robić, no ale młodsi bracia, no jasne tego, ale problem był na tym polegał, że oni w ogóle nie widzieli potrzeby tego, żeby modlić się o to, żeby prosić Boga o jakąś radę w tym i tak dalej. Więc wzięli się za to w taki sposób, że no tu mieszkanie, tu tego, tu samochód przywozimy, tutaj ty będziesz, tu przyjdźcie, tu podzielimy. Efekt był taki, że wprawdzie parę osób coś tam może dostało z tych ciuchów, ale ogólnie raczej było takie trochę rozczarowanie, bo a tamci się obłowili, a myśmy nic nie dostali. No myśmy na przykład dostali jakąś paczuszkę, myśmy nic nie oczekiwali za bardzo. Paczkę jakichś rzeczy, z których absolutnie nic nam nie pasowało, więc było to takie, rozumiecie, niby dobra sprawa, no dobrze jest wziąć i rozdzielić jakieś ciuchy, natomiast jeżeli się to zrobi niewłaściwy sposób, niewłaściwa osoba, to z tego nic, ani chwały dla Boga, ani wdzięczności u ludzi, tylko takie rozczarowanie, no i właściwie problem z Boże. No więcej mógłbym takich rzeczy mówić, ale już pora kończyć. Taką jeszcze rzecz chciałem powiedzieć, że czasami lepiej, jak niektóre takie rzeczy się dzieją na zasadach takich zupełnie, no nie wiem jak to powiedzieć, naturalnych, świeckich, zarobkowych, tak jak na przykład tamci ten dom dla starców prowadzili. Umawiali się za jakieś pieniądze i tak dalej. I Bóg to jakoś błogosławił. Ludzie niewierzący też robią pewne dobre rzeczy. Najgorszą rzeczą jest to, gdy ludzie mówią, używają Bożego imienia, Bożej woli, a robią coś według takich naturalnych metod i takiego no, żebractwa, reklamy i tak dalej, bo wtedy sytuacja ogólnie jest o wiele gorsza. Znam wiele takich sytuacji, gdy wejdzie się potem w miejsce, gdzie ta działalność jest robiona, atmosfera jest gorsza niż w świeckich miejscach, ludzie, którzy tam pomagają, wszyscy są jacyś rozczarowani i odchodzą z taką nutą jakiegoś rozczarowania i pretensji. Ci, którym się pomaga, też nie są zadowoleni, po prostu nie ma Bożego błogosławieństwa nad tym. I na sam koniec w punktach tylko powiem takie no, główne wnioski z tego. Dobrze mieć serce gotowe do dawania i do dawania, dzielenia się, do przyjmowania ludzi do domu. Jeżeli nie mamy tego, czytajmy te miejsca z Biblii, módlmy się o to, abyśmy po prostu byli tacy. Przy tym pamiętajmy, że najpierw musimy spełniać swoje obowiązki, nasza praca, nasza rodzina i tak dalej. Nie można po prostu tak, no ja będę teraz się zajmował tam jakąś pomocą, ewangelizacją, szkółką czy czymś, a tutaj zaniedbuję. Jeżeli przyjdzie nam na myśl robienie czegoś, najpierw sprawdzić swoje serce, czy to z właściwych motywów robię. Pamiętacie Jerzego Millera, gdy opowiadałem o tym, jak przez parę miesięcy modlił się, czy ma robić coś dalej, czy nie. Po ludzku Bóg dotąd błogosławił, no bracie, rozszerz to dalej. Niekoniecznie. On się pytał, Panie, czy to naprawdę Ty prowadzisz, czy to ja z własnego jakiejś tam ambicji i tak dalej. I dopiero gdy otrzymał pokój, że to jest Boża wola, wtedy dopiero poszedł dalej. Teraz tak, jeżeli mamy jakąś rzecz do zrobienia, najlepiej zacznijmy od tego, że robimy coś sami, samemu. Są takie osoby, tacy dyrektorzy, którzy zanim jedną rzecz zrobią, to pierw zaraz wszystkich zaangażują. Tego należy raczej unikać. Jeżeli nawet wiemy, że Pan nas do czegoś prowadzi, to musimy szukać Jego prowadzenia. Jak to robić, kiedy to robić, z kim to robić i tak dalej. Wiele pytań. Jak człowiek się czuje taki zarozumiały, to na pewno porobi błędy i będzie z tego bigos. Nie należy dać się wrobić w coś, do czego nas Pan nie powołuje. Wiecie, czasami diabeł przysyła jakiegoś tam kogoś i takie pobożne słowa i tak dalej. Człowiek, na przykład miękkie serce, da się łatwo zaangażować, a nie wszystkie rzeczy są dla mnie, nie wszystko mam robić. Niektóre rzeczy po prostu są wręcz od diabła jakąś pułapką, żeby mnie zająć czymś niewłaściwym. No i wreszcie celem tego jest przede wszystkim chwała dla Boga, żeby Bóg był uwielbiony, żeby ci, którym się pomaga, mieli pomoc i wdzięczność, a ci, którzy robią, też wtedy otrzymają błogosławieństwo. Dziękuję.